Witam w kolejnej odsłonie dzisiejszej audycji, gdzie nogi poniosą, jeszcze trochę o problemach rowerzystów i innych użytkowników pojazdów, czy to silnikowych, czy napędzanych siłą mięśni. Mam pewien problem, powiem szczerze, z hulajnogami i innymi tego typu urządzeniami, bo, drodzy Państwo, naprawdę na ścieżkach widzę jeżdżące wręcz motocykle ostatnio, ale zdaje się, że wszystko to jeździ po naszych drogach, ścieżkach rowerowych zgodnie z przepisami, taką przynajmniej mam nadzieję, więc no po prostu zajmują one więcej miejsca, no ale więcej miejsca zajmuje też rolkarz chociażby, tak, bo taka jest specyfika jazdy na rolkach po prostu, ale problem nie dotyczy tego, że oni mi przeszkadzają, bo jest ich za dużo, o nie, nie, jak najbardziej tu nie mam z tym problemu, bo tak jak mówię, wszyscy jesteśmy na tej drodze, wszyscy mamy prawo tam być, no i nawet jeżeli niektórzy są zawali drogami, to no nie może być to dla nas problem, po prostu trzeba się z tym pogodzić, taka jest, drodzy Państwo, charakterystyka. I tu pewnie narażę się moim kolegom rowerzystom. Drodzy Państwo, ścieżki rowerowe w mieście nie są do robienia treningów. To robimy za miastem. Oczywiście, jeżeli jest taka możliwość, na przykład no nie ma ruchu, bo jedziemy zimą, nie ma ruchu specjalnego na ścieżkach rowerowych, to jak najbardziej. Natomiast no, w mieście niestety musimy być przygotowani na to, że będziemy co chwilę hamować. To nie Tour de France. Drodzy Państwo, nie przygotowujemy się raczej w takich miejscach do Mistrzostw Świata, także rzućmy na luz. Na pewno dla wszystkich skończy się to lepiej. Problem natomiast dotyczy nie tego, co na drodze bądź po drodze jeździ, natomiast tego, co na niej stoi. I tu, drodzy Państwo, ten problem dotyczy głównie tych systemów właśnie sharingowych, czy to rowerów miejskich, czy hulajnóg elektrycznych, których obecnie w Olsztynie mamy naprawdę dosyć sporo. Oczywiście no nie mamy takich rowerów miejskich faktycznych, natomiast mamy rowery prywatnej firmy, które no, generują po prostu te same problemy. Chodzi o ich nieprawidłowe ustawienie po zakończonym przejeździe. I to, drodzy Państwo, chyba ktoś musi głośno powiedzieć, no padło na mnie, chociaż mam nadzieję, że wiele więcej osób o tym mówi. Jaką, drodzy Państwo, amebą umysłową trzeba być, by dzieląc drogę z innymi użytkownikami, samemu po niej jeżdżąc, zostawić hulajnogę czy rower w takim miejscu, by utrudniał, wręcz uniemożliwiał innym przejazd. I, drodzy Państwo, nie tylko przejazd, bo czasem się nie da przejść. Widziałem parę razy, jak kilka tych hulajnóg było tak ustawionych, że po prostu pieszy musiał iść po trawniku, drodzy Państwo, bo oczywiście ktoś nieodpowiednio ustawił hulajnogi. Często widuję je gdzieś na zjazdach, drodzy Państwo, tuż za zakrętem. Przecież to wszystko, drodzy Państwo, jest niebezpieczne, a usunąć ten problem akurat jest dosyć łatwo. Po prostu wszyscy powinniśmy być świadomi tego, jakie to później może sprawiać problemy innym użytkownikom. Z czego to się, drodzy Państwo, bierze tak naprawdę? Oprócz oczywiście braku w łączeniu podstawowych faktów, złośliwy powiedziałby, że z braku kar. Ja natomiast za karaniem na pewno nie jestem, zdecydowanie bardziej za edukowaniem. Drodzy Państwo, takimi urządzeniami, podobnie jak motorowerami, mogą jeździć osoby mające 18 lat bez żadnej wiedzy o przepisach lub posiadające kartę rowerową, tu od 10 roku życia. Natomiast, drodzy Państwo, te problemy każdy widzi, a nikt specjalnie o nich nie chce mówić, więc ja mówię teraz, być może tego typu kwestie powinny również poruszane być przez nauczycieli w szkole, już nie mówiąc o rodzicach. To jest naprawdę utrapienie, drodzy Państwo, dla nas wszystkich, nie tylko w tym mieście, w wielu większych miastach ten problem jest cały czas. A wystarczy tylko zostawić je w miejscu bezpiecznym. Już nawet nie mówię o tym, że to muszą być konkretne miejsca, tak jak to było chociażby właśnie w przypadku naszych rowerów miejskich parę lat temu, że były specjalne dla nich przystanki i tam te rowery musiały być. Nie uważam, żeby to było konieczne, natomiast konieczne jest to, żeby to nie utrudniało nikomu przejazdu bądź przejścia. Co prawda, odstawiając rower czy hulajnogę, mam informację o tym, by zostawić ją w miejscu bezpiecznym dla innych. Nawet chyba należy zrobić zdjęcie z tego, co kojarzę, ale przecież, drodzy Państwo, nikt oczywiście tego jakoś specjalnie nie będzie kontrolował, a przy tak dużej skali ta odpowiedzialność się rozmyje. Bo przecież każdy może później powiedzieć, ale halo, ja ustawiłem dobrze, ktoś musiał przesunąć tą hulajnogę. I faktycznie, drodzy Państwo, są tacy ludzie. Ja bardzo często przesuwam te hulajnogi, ale głównie dlatego, że po prostu stoją mi na drodze. I nie mógłbym sobie wybaczyć, że ktoś, kto będzie jechał za mną, po prostu przyładuje w tą hulajnogę. Przenieśmy się, nawiązując do tych hulajnóg, na nieco inną płaszczyznę poruszania się w mieście, ale niestety nie mniej problematyczną, mianowicie na ekologię, bądź raczej ekologizm. Drodzy Państwo, na to się w mieście stawia, to jest ważne. I faktycznie, drodzy Państwo, jak najbardziej jest. I to, że my jeździmy tymi hulajnogami, nie jeździmy po prostu samochodem, to w jakiś sposób na pewno wpływa na emisję chociażby dwutlenku węgla, generalnie wpływa na środowisko. Ale czy faktycznie jest tak, że samochody spalinowe są B, a elektryczne już cacy? Podobnie hulajnogi elektryczne? Może nieco więcej należy o tym powiedzieć. Mam wrażenie, że to jest poniekąd odsuwanie od siebie odpowiedzialności. Wmawiamy sobie, ja jeżdżę elektrykiem, więc nie truję. Ale skąd, drodzy Państwo, w naszym kraju jest energia elektryczna? Z elektrowni wiatrowych? Słonecznych? Atomowych może? Może hydroelektrowni? Oczywiście w niewielkiej części tak, no może poza atomem, ale gro energii pochodzi z elektrowni węglowych. Więc to jest po prostu ta kwestia, że to nie my trujemy, ale w dalszym ciągu jest to przez nas. Może ma to więcej jakiegoś sensu zastosowanie tego w Oslo, gdzie w Norwegii odnawialne źródła energii z hydroelektrowni to chociażby 45%, ale na pewno nie wszędzie na świecie tak jest. Samo wyprodukowanie baterii do elektryków nie jest, drodzy Państwo, po prostu ekologiczne. No i tak jak mówiłem, tu się zmienia miejsce emisji szkodliwych substancji z całego kraju po trochu, tam gdzie jeżdżą samochody, na konkretne miejsce produkcji i składowania baterii i odpadów. Jak dowodzą szwedzcy naukowcy, elektryczne i hybrydowe samochody też są szkodliwe dla środowiska, podobnie jak auta spalinowe. Chodzi o zasoby, jakie właśnie są potrzebne do produkcji baterii. W tym procesie do atmosfery trafia wiele ton dwutlenku węgla, jeszcze zanim akumulatory opuszczą fabrykę. Kupując ten nowy samochód, tak, elektryczny czy też hybrydowy, mamy już na sumieniu emisję do atmosfery od powiedzmy 5 do 20 ton dwutlenku węgla. Oczywiście nie wiemy, ile to jest. Ja też nie wiem. Musiałem skorzystać z tego źródła, żeby dowiedzieć się, na co moglibyśmy to przeliczyć. No i drodzy Państwo, te między 5 a 20 ton dwutlenku węgla, to mniej więcej wygląda tak, jakbyśmy jechali samochodem benzynowym, który ma 120-konny silnik i przejechalibyśmy gdzieś między 30 a 80 tysięcy kilometrów. Dopiero od tego momentu, powiedzmy, nam się zeruje ta emisyjność samochodu elektrycznego, ale pamiętajmy, że w dalszym ciągu musimy go zasilić, a w naszym kraju akurat bardzo dużo tego zasilenia jest z energii z węgla, więc w dalszym ciągu trujemy, no tylko nie my. Samochody hybrydowe, no również jako hybrydowe, w dalszym ciągu spalają nieco tej energii z produktów ropopochodnych. No i drodzy Państwo, pamiętajmy o tym, że prąd elektryczny również może się skończyć, co ukazał niedawno bardzo kuriozalny przykład Kalifornii, która zaczęła nawoływać swoich rezydentów, by w trakcie upałów nie ładować samochodów elektrycznych, bo może to wywołać przerwy w dostawie prądu. A to wszystko spowodowane zakazem używania aut spalinowych, czego nie rozumiesz. Jak widać, rewolucja zjadła własne dziecko, ale to jest tylko zajawka, myślę, że o ekologii, tej dobrze i źle rozumianej, porozmawiamy kiedy indziej, bo jest to naprawdę bardzo szeroki, ważny temat. Drodzy Państwo, ja tu absolutnie nie wybielam silników spalinowych. Podczas ich produkcji również jest ta emisja. Natomiast nie myślcie, że to wszystko jest takie super, hiper zielone, jeśli ma, powiedzmy, w nazwie E albo jest jakieś elektryczne czy coś takiego. Natomiast z taką sytuacją mamy do czynienia póki co, drodzy Państwo. I tu przejdźmy do tych bardziej kolorowych barw transportu miejskiego. Mianowicie porozmawiajmy sobie troszeczkę o przyszłości. Te baterie, drodzy Państwo, póki co są nieekologiczne, ale rozwój technologii może w przyszłości drastycznie to ograniczyć. No nie mówię, że do zera raczej się to nie uda, ale ja bardzo liczę na to, że ta technologia doprowadzi do tego, że po prostu te baterie faktycznie będą się opłacały, będzie można dłużej przejechać, będzie można je ładować naprawdę w wielu miejscach. Kolejną możliwością jest chociażby wodór, który naprawdę jest, drodzy Państwo, według mnie i nie tylko, technologią przyszłości, jeśli chodzi o transport. Ma on zastosowanie już chociażby w autobusach komunikacji miejskiej. Podobno ma powstać fabryka wodoru, tego zielonego wodoru na Warmii i Mazurach, w okolicach Wielbarka. I to, drodzy Państwo, jest informacja sprzed paru dni dosłownie. Może w końcu nie tyle przekonamy się, co w końcu cokolwiek ruszymy w sprawie energii atomowej. Oprócz tej niezależności energetycznej, która obecnie wisi na włosku, dostaniemy najczystszy, drodzy Państwo, mimo wszystko i powodujący najmniej problemów i śmierci, rodzaj energii. Ja wiem, że w naszej świadomości dalej gdzieś tam Czarnobyl jest, ale o tym, że inne sposoby pozyskania energii też nie są takie czyste i są problematyczne, mówił chociażby w Wieczorynce Naukomanów jakiś czas temu profesor Sławomir Kulesza. To jest, drodzy Państwo, również ważna audycja do wysłuchania w tej kwestii. To było, zdaje się, właśnie przed rocznicą tego wybuchu w Czarnobylu, czyli gdzieś tam pod koniec kwietnia. Inny pomysł, drodzy Państwo, przyszłości to takie indywidualne koleje magnetyczne. Koleje magnetyczne już istnieją. Pociągi chociażby w Japonii poruszają się na takiej jakby poduszce magnetycznej, dzięki czemu mogą jeździć szybciej. Chodzi mi bardziej o takie właśnie miejskie, bezobsługowe kabiny, kapsuły. Dobrym pomysłem jest również Hyperloop, czy też Hyperpoland, bo w Polsce też taki program jest, który w zamyśle twórców ma być szybki jak transport lotniczy, a tani jak drogowy. Tu mniej więcej chodzi o to, żeby tam była taka też bezzałogowa w zasadzie, chociaż może bezobsługowa jest lepszym słowem, kapsuła, która będzie tam paręnaście, kilkadziesiąt osób ze sobą zabierać i ona by się poruszała w specjalnej rurze o obniżonym ciśnieniu. Byłoby to ciśnienie do około 1% ciśnienia atmosferycznego, co zmniejszyłoby opory powietrza i pozwoliłoby osiągnąć, drodzy Państwo, prędkość dźwięku około 1200 km na godzinę. To rozwiązanie oczywiście ma wielu krytyków i słusznie, no bo tam wiele rzeczy jeszcze jest niedopracowanych, no ale to jest pomysł, to jest koncepcja. Być może da się te problemy jakoś rozwiązać. Także, drodzy Państwo, przed nami naprawdę bardzo ciekawa przyszłość, w której nie będziemy dojeżdżać do pracy 2 godziny, tak jak to bywa w większych miastach, ale póki co musimy się przemęczyć z tym, co mamy. No, złośliwy powiedziałby, że i bez tego inwestowania wielkich pieniędzy, przecież pandemia sprawiła, że do pracy czy szkoły mieliśmy raptem kilka centymetrów. No, ale ja złośliwy nie jestem, a jeśli chodzi o pracę czy edukację, jestem raczej tradycjonalistą i uważam, że w domu to się jednak nie pracuje. Drodzy Państwo, szanujmy się na drodze, na pewno przyniesie to wiele dobrego. Ja sam zauważyłem, że odkąd jestem dla kierowców milszy, głównie poza miastem, na przykład wskazuję im, zanim oni zobaczą, że już można wyprzedzać, albo zjeżdżam na pobocze, gdy widzę, że no nie mają jak wyprzedzić i po prostu musieliby się za mną ciągnąć, to mam wrażenie, że jakoś dla mnie też stali się bardziej mili. I tego, drodzy Państwo, wszystkiego Wam życzę. Mniej nikomu niepotrzebnej złości, bzdurnych przepisów, a więcej wzajemnego zrozumienia. Do usłyszenia za tydzień.